Ciekawa historia. Kiedy na końcu Dominika powiedziała, że to kłamstwo będzie dręczyć i mój syn podniósł rękę, to byłam bardzo ciekawa, co powie, bo jego zazwyczaj nie dręczy. Przynajmniej w domu na co dzień nie widzę takich objawów dręczenia, kiedy coś przeskrobię i skłamie, że tego nie zrobił. Ale przynajmniej założenie ma dobre. Dziękuję, Dominika, to było na czasie. Być może mój syn teraz jakoś tak przemyśli o tym dręczeniu. Ale dzisiaj chciałabym mówić na całkiem inny temat i nie związany z Pathfindersami ani z harcerstwem. Od tak, taki życiowy, duchowy temat. A mianowicie chciałabym dzisiaj mówić na temat wiary. Taka prosta rzecz, bardzo znana wszystkim chrześcijanom. No, wiara, wiadomo, o co chodzi. I mam zwyczaj tytułowania kazań, więc to kazanie to jeszcze takie z seminarium, naleciałość, która pozostała. I to kazanie zatytułowałam Iść dla siebie. I potem w trakcie kazania wyjdzie ta puenta, dlaczego jest to iść dla siebie. O kim był czytany werset przewodni? Ja mam taki zwyczaj, że ja rozmawiam podczas kazania i pytam, i to nie jest pytanie retoryczne, tylko oczekuję na odpowiedź, tak jakby ktoś miał wątpliwości. O czym był werset przewodni? O kim? O Abrahamie, tak jest, że przez wiarę wyszedł z miejsca, zgodnie ze swoim powołaniem i poszedł, żeby odebrać dziedzictwo, które na niego czekało. I w tym kontekście iść dla siebie. Ostatnio byłam świadkiem pewnej rozmowy. Pyta się osoba drugiej osobie, a ty wierzysz? No tak, ja jestem wierząca, wierzę. A w co wierzysz? No i ta druga osoba mówi, no wierzę, że Bóg jest w Trójcy i jest Duch Święty i że Jezus jest Bogiem, wierzę. No i wierzę też, że sobota jest Nim Świętym, no i wierzę jeszcze coś tam i wierzę jeszcze coś tam. I zaczęła wymieniać zasady wiary. I tak mi się potem zastanowiłam, czy to dotyczyło pytania. Czy pytanie było o zasady wiary twojego kościoła? Tylko czy pytanie dotyczyło czegoś więcej? A że znam osobę, która zadała to pytanie, więc wiedziałam, że ona oczekuje trochę innej odpowiedzi. I tak sobie to przeanalizowałam, że czasami ludzie nas pytają, w co wierzysz? A my odpowiadamy im zasady naszego kościoła. Ale czasami tym ludziom może chodzić o całkiem coś innego. Do czego zmierzam, zaraz powiem. Czy wiara to rzeczywiście i pojęcie wierzyć, to tylko jest zbiór zasad? Czy to jest tylko, no wiem, co głosi mój Kościół, no zgadzam się z tym, dlatego tu jestem. Może nie wszystko nawet do końca czasami rozumiem, bo tak czasami jest, że wśród nas są osoby, które nie do końca rozumieją wszystkie proroctwa, wszystkie zawiłości, daty, ale ogólnie zgadzają się z zasadami Kościoła, więc wierzą. I mówią, że wierzą, że są wierzące. Ale czy wiara to jest coś teoretycznego? Co można przeczytać i powiedzieć... Ja tak wierzę. Czy wiara to jest też to, co się tylko czuje? Bo ja czuję dzisiaj, że mnie boli głowa, tak? Ale jutro czuję, że mnie głowa nie boli. Czy wiara to jest coś takiego, co się czuje, nie czuje, co się zrozumiało albo nie zrozumiało? Czy wiara ma tylko podłoże teoretyczne? Czy to jest zbiór informacji, które przyswajam, które uważam za prawdziwe? I tak myślę. Czy być może wiara ma całkiem inny aspekt? Być może wiara to jest coś bardzo praktycznego, co niekoniecznie może wynikać z twoich teologicznych poglądów, a jest wiarą. Zaraz powiem dlaczego. Bo mówimy o powołaniu Abrahama, tak? O tym dzisiaj czytaliśmy. I chciałabym przeczytać powołanie Abrahama. To są tylko 5 wersetów, ale pozwolę sobie przeczytać story, bo to jest najwierniejszy przekład, nie po hebrajsku, nie, nie. To jest najwierniejszy przekład pierwszej księgi Mojżeszowej, bo tam są dwa słowa, które są kluczowe dla zrozumienia tego fragmentu, którego nie ma w przekładzie. A zaczyna się mianowicie tak. Zatytułowany jest rozdział Lech Lecha, co znaczy idź dla siebie. Tak się nazywa ten rozdział w Biblii oryginalnej, w Torze. Powiedział Bóg do Abrama: idź dla siebie z twojego kraju, od twoich krewnych i z domu twojego ojca do ziemi, którą ci pokażę. Uczynię cię wielkim narodem, będę ci błogosławił i uczynię twoje imię wielkim i ty będziesz błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy cię błogosławią. A tych, którzy Cię przeklinają, przeklnę. I wszystkie rodziny ziemi będą błogosławione przez Ciebie. Abram poszedł, tak jak pokierował go Bóg. I Lot poszedł z nim. Abram miał 75 lat, gdy wychodził z Haranu. Abram wziął swoją żonę Saraj i Lota, syna swego brata, cały majątek, który nabyli i duszę, które zyskali w Haranie. I wyruszyli do ziemi Kanaan. I przybyli do ziemi Kanaan. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, 12 rozdział, wersety 1-8, które w waszej Biblii są, z wyjątkiem tych dwóch słów. Idź dla siebie z twojego kraju. I bardzo mnie te słowa zaintrygowały, bo zawsze myślałam, że Abraham dla Boga wychodził. A okazało się, że to nie było tylko i wyłącznie widzimisię Pana Boga, ale w tym był ogromny sens dla Abrahama. To wyjście było jemu potrzebne. Nie tylko Bogu, żeby spełnić swoją misję, swój plan, mieć naród izraelski wybrany. To wyjście było potrzebne Abrahamowi. On miał dla siebie tak naprawdę wyjść z Haranu. I zaraz będę mówiła, dlaczego jemu to potrzebne. Kiedy przeczytałam ten werset, co wam najbardziej utkwiło w pamięci? Z tego powołania, to są dwa zdania, kiedy Bóg powołuje Abrahama, co najbardziej utkwiło wam w pamięci? Głośniej, przepraszam, jestem młoda, ale nie słyszę dobrze. Bo mi obietnice. Bardzo długa lista obietnic. Uczynię cię wielkim narodem. Będę ci błogosławił. Twoje imię będzie wielkie, czyli będziesz sławny. Mało tego, ty staniesz się błogosławieństwem dla innych. Tych, którzy tobie będą błogosławić, ja będę im błogosławił. Czyli będę błogosławił tych twoich przyjaciół. A będę przeklinał tych, którzy wyjdą tobie naprzeciw. Oni będą moimi nieprzyjaciółmi. Twoi przyjaciele będą moimi przyjaciółmi. Twoi nieprzyjaciele będą moimi nieprzyjaciółmi. Ogromna liczba obietnic. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg na takie rzeczy obiecał? I obiecuje. Cała Biblia przesiąknięta jest Jego obietnicami. Ale ta była osobista. Usłyszał to Abraham, a wtedy jeszcze Abram, bo jeszcze nie był Abrahamem. Usłyszał to od Boga bezpośrednio. Ale było małe ale. Takie króciutkie. Malutkie zdanie. A brzmiało ono: idź z twojego kraju, od twoich krewnych i z twojego domu. Musisz się przeprowadzić. Niby nic wielkiego. Przeprowadzał się ktoś kiedyś? No, ja też już kilka razy. Jestem żoną pastora, zdarza nam się czas do czasu przeprowadzać. Fajne są przeprowadzki? Nie, jak dlaczego nie? Dokładnie. Kiedyś człowiek często przeprowadza, zaczyna się przyzwyczajać. A przeprowadzał się ktoś kiedyś za granicę? Bardzo daleko? Ja się miałam okazję, mieszkałam kiedyś za granicą i do Polski przyjechałam. Mieszkałam w Niemczech i przyjechałam do Polski do seminarium na teologię. To była przeprowadzka. Wiecie, takie trochę mało komfortowa sytuacja. Dom, rodzina, krewni, język, znajomości, ziemia, dom. I nagle Pan Bóg mówi, taki drobiazg, wyprowadzasz się. Czy to jest łatwe? Tutaj nie ma ani słowa na temat reakcji Abrahama. Ale to był jedyny warunek, który miał spełnić. Czy Bóg mu obiecał, że gdy zostanie, te błogosławieństwa się spełnią? Nie. Nie. Wyjdź, a kiedy wyjdziesz, wtedy będę ci błogosławił. Teraz masz dużo, ale ja nie o tym mówię. Ja chcę ci dać dużo, dużo więcej, ale nie mogę ci dać tu na miejscu. Ty musisz tam pójść. Musisz zrobić krok dalej. Ty musisz stąd wyjść. I zastanawiałam się, dlaczego? Przecież Pan Bóg mógł dać mu wszystko tam, gdzie był. Dlaczego musimy zmieniać miejsce? Dlaczego musimy podejmować decyzje? Dlaczego musimy opuszczać bezpieczne, znane przestrzenie i udawać się gdzieś w drogę, w nieznane, w niepewne? Dlaczego? Żeby otrzymać od Boga błogosławieństwo. Czy nie można tutaj w ciepełku? Tu, gdzie wszystko jest znane, bezpieczne, pewne, przewidywalne, bezryzykowne. Dlaczego tu nie można tak czerpać garściami? Dlaczego to się musi wiązać z krokiem, który idzie naprzód? I myślę sobie, że dzisiaj patrzymy na Abrahama i sobie myślimy, imponująca wiara. Och, jakie on miał wiarę, jakie on był posłuszny, jakie miał zaufanie. Ale tak naprawdę zobaczcie, że w jego powołaniu nie było wywodów teologicznych. jego wiara nie okazała się w posłuszeństwie teologicznym. Prawda, czy się mylę? Czy jedną z zasad wiary Tory było mieszkać w Kanaanie? Jego próba, jego wiara nie dotyczyła w ogóle teologii i zrozumienia Pisma Świętego. Jego wiara dotyczyła życia. Życia. Czy Abraham będzie w życiu robił to, do czego powołuje go Bóg? Czy będzie mieszkał tam, gdzie on chce? Zajmował się tym, co on chce? I korzystał z tego, bo Abraham nie był biednym człowiekiem. Jemu się świetnie powodziło finansowo. I doczesne błogosławieństwo miał. Ale Bóg miał dla niego coś więcej. Coś dużo więcej. I tak naprawdę próbą wiary Abrahama nie była znajomość teologiczna Pisma Świętego, ale posłuszeństwo w powołaniu i realizacja Bożego planu. To była próba wiary. I o tej wiarze chcę dzisiaj mówić, o tej wierze, która ma troszkę bardziej praktyczny wymiar i nie dotyczy chodzenia na nabożeństwo, studiowania pobudek, szkoły sobotniej. Nie, chcę mówić o całkiem innym aspekcie wiary, który wychodzi spoza głowę i spoza serce i zaczyna być widoczny na co dzień. W pracy, w szkole, w zawodzie, w decyzjach, czasami w przeprowadzkach. Czasami w zmianie planów. Z komfortowych, bezpiecznych, ułożonych na takie, na które ma Bóg co do twojego życia i mojego. Zobaczcie, że w życiu Abrahama są dwa wymiary wiary. Ten doczesny, bo Bóg obiecuje mu błogosławieństwo doczesne, związane z przeniesieniem się do Kanaanu, czyli posiadanie dzieci, sława, majątek, ale także duchowe błogosławieństwo. Abraham miał się stać ojcem narodów. Miał być założycielem rodu, z którego przyjdzie odkupiciel. Ogromna odpowiedzialność i wyzwanie. Niesamowita duchowa misja. I tak analizując sobie, dlaczego on miał wyjść, zadałam sobie pytanie, no tak, Abraham musiał być przygotowany charakterem do tego, żeby podołać tej duchowej misji. Więc na pewno jednym z warunków, dla których musiał opuścić bezpieczne miejsce, było fakt wykształtowania jego charakteru. Na pewno. Na pewno było też odcięcie się od pogańskich wpływów. Na pewno. Na pewno było odcięcie się od wpływów najbliższej rodziny, która doradzała inaczej, niż była wola Boża. Na pewno tak. Ale przede wszystkim doszłam do wniosku, że Abraham potrzebował oprócz tego wszystkiego bardzo głębokiego doświadczenia Bożego. Potrzebował osobistego doświadczenia i relacji z Bogiem. Osobistego. Sam na sam. Próby zaufania i wiary w praktyce. Tego potrzebował Abraham. I to Bóg mu dał. Tak naprawdę to była dla niego próba. Próba, czy jest w stanie zrezygnować z wszystkiego, co znane, bezpieczne, poukładane, ustabilizowane, na rzecz tego, co, jak czytaliśmy w wersecie przewodnim, szedł w nieznane. On nawet nie wiedział, dokąd idzie. Bo wiecie, dzisiaj mamy świat taki mały. I jak ktoś mówi, przeprowadzam się do Niemiec, Anglii, do Stanów, wrzucasz w Google, widzisz miasto, możesz sobie poszukać pracy tam, tak? Załatwić wcześniej mieszkanie. To jest trudne, ale jest do zorganizowania. A on się przeprowadzał, nie mając ani mieszkania, ani pracy, ani znajomości. I szedł do drogi, której w życiu nie widział. On nie widział nigdy Kanaanu na oczy. A postanowił tam pójść. Tak jak czytamy, dla Abrahama wiarą była pewność tego, czego się od Boga spodziewał. A czego się spodziewał od Boga? Błogosławieństw. On się spodziewał od Boga błogosławieństw. Dlatego, tak jak mówili do Hebrajczyków, wiara jest pewnością tego, czego się, nie tego, co wiemy, czego się w praktyce po życiu spodziewamy. I jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A jak funkcjonuje nasz świat? Czy według takiej zasady funkcjonuje? Dzisiaj żyjemy w świecie, że najpierw chcemy widzieć, a potem chcemy podejmować decyzje. Powiedzenie, nie kupuję kota w worku, przecież nie jestem w ciemię bity. Kto by poszedł w ciemno? Widzę towar, mówię tak i nie, i płacę. Ta wymiana w przypadku Abrahama wyglądała zdecydowanie inaczej. Idź, ja cię poprowadzę, ja będę ci błogosławił. Jaką miał gwarancję, że tak będzie? On wcale nie widział, jak wygląda Kanaan. Miał jedną gwarancję. Przez wiarę przyjął, że skoro mówi to do niego Bóg, To jest to pewne na 150% i nie ma innej opcji. I ta wiara wcale, tak jak mówiłam, nie okazała się w teoretycznym zrozumieniu, tylko w praktyce. Spakował rzeczy, przekonał żonę, bo w tamtych czasach, co ciekawe, mężczyzna nie mógł się wyprowadzać do obcego kraju, dopóki żona na to nie pozwoliła. A Sara? No, wszyscy znamy historię Sary. Abraham musiał jeszcze Sarę przekonać, że ma opuścić, wziąć Lota, służbę, swoją część bydła i iść w podróż przez pustynię, bo taka szła jego droga. Zastanawiam się, czy to było łatwe. Na pewno nie. Ale po co to było Abrahamowi potrzebne? I teraz chciałabym przeczytać dwa słowa właśnie dalej z Tory. Bo tak naprawdę słowa idź dla siebie z twojego kraju trochę wydają się nie na miejscu, prawda? Ale w rzeczywistości, jakbyśmy tutaj widzieli, idź dla własnej korzyści. Dla własnego dobra idź. Dla siebie tam idziesz. I to może wyglądać egoistycznie, ale takim nie jest. Bo tak naprawdę co było dla Abrahama dobrym i korzyścią? To, że pozbył się części trzód? To, że zostawił domy? To, że nie miał pewności, czy spotka ponownie swojego ojca i rodzinę? I no, ojciec zmarł, ale rodzinę? Czy to jest korzyść? Większość z nas dzisiaj i za jego czasów uznałaby to za stratę. Za stratę. Więc w czym to korzyść, że on miał to zrobić? Co jest tym dobrem i korzyścią? A dla Abrahama korzyścią było uczynię cię wielkim narodem. To była korzyść. Dzisiaj trochę niewymierna. Ponieważ tutaj nie możesz otrzymać tego, co ci obiecałem. Z różnych powodów. Tutaj nie możesz mieć dzieci, błogosławieństwa. Nie możesz mieć tego wszystkiego. Możesz je mieć tam. Ale do ciebie należy decyzja. Abraham mógł wybrać. Mógł powiedzieć, nie dziękuję, ja widzę te wspaniałe błogosławieństwa, ja wiem, co ty mi obiecujesz, ale nie pokuszę się wyciągnąć po to ręki, bo nie mam odwagi, żeby zrezygnować z życia, które do tej pory prowadzę. Nie mam odwagi, żeby zrezygnować z bezpieczeństwa. Nie mam odwagi, żeby wyprowadzić się stąd. Nie mam odwagi, żeby zmienić miejsce. Dlatego przy najlepszym założeniu nie wyciągnę po to ręki. I czy my też czasami tak w życiu nie robimy? Że Pan Bóg może nam położyć coś na sercu i ewidentnie nas powołać w jakimś kierunku i wyznaczyć nam drogę życiową. Ale ze względu na to, że jest to nieznane, niepewne, niezabezpieczone niczym innym czasami, jak tylko obietnicą Bożą, że będę z Tobą, idź w tym kierunku, pobłogosławię, to robimy krok w tył. I mówimy, nie widzę, nie ma błogosławieństw, nie ma jeszcze teraz owoców, więc nie robię. Zobaczcie, że gdyby Abraham nie wyprowadził się, nigdy nie stałby się narodem. Nigdy nie byłoby błogosławieństwa. Bóg zaraz by inny sposób, jestem o tym przekonana, na pewno. Ale Abraham straciłby. Abraham straciłby bardzo dużo. Bóg powiedział mu, że tam będzie miał dzieci. Tam stanie się narodem. Tam będzie sławny. I tam będzie umiał podołać swojej duchowej misji. Tak chyba której do końca Abraham na tym etapie jeszcze nie był świadomy. Że staje się ojcem narodu izraelskiego. Dopiero tam. I tak naprawdę Bóg nie określił mu dokładnie celu podróży. Mów tylko, powiedział, pójdź do ziemi, którą ja ci wskażę. I potem powiedział, że to będzie Kanaan. Abraham przez długi czas był w stanie niepewności. Co to będzie za miejsce? Gdzie to będzie? Jak to będzie wyglądało? Jak my sobie tam poradzimy? Kto tam mieszka? Z jakim przyjęciem się spotkamy? Z czego będziemy żyć? Ja mam stada, czy tam w ogóle rośnie trawa? Ale dzięki temu, że Abraham pomimo wszystkich tych pytań i wątpliwości zrobił całkowicie nierealny, znaczy nierealny, całkowicie nielogiczny, nieprzemyślany krok z punktu widzenia racjonalistycznego i poszedł w ciemno, w nieznane, w pewne, trzymając się tylko Słowa Bożego, które dzisiaj w czasach dzisiejszych dla wielu ludzi jest niewystarczające, żeby zrobić krok wiary w przód. Nawet od Boga chcemy materialnych dowodów, że to jest dobra droga, którą mamy iść. I Jego słowo wystarczyło, żeby Abraham poszedł naprzód. Ale dzięki temu Abraham, i co ciekawe, jakbyście czytali jego historię dokładnie krok po kroku od wyjścia, na każdym miejscu, na którym zatrzymywał się Abraham, otrzymywał od Boga szczególne błogosławieństwo. Nie było miejsca, gdzie by się na nocleg nie zatrzymał, gdzie Abraham nie miał takich wydarzeń z interwencją Bożą, że budował ołtarz i wielbił Boga. Bo krok po kroku, ale dopiero po wyruszeniu, pokazywał mu, że jest z nim i to jest droga, którą błogosławił. Zastanawiałam się też, co to znaczy iść dla siebie z twojego kraju, od twoich krewnych, z domu twojego ojca. Przecież to nie jest pierwsza przeprowadzka Abrahama, prawda? Czy to jest pierwsza przeprowadzka? Gdzie mieszkał Abraham na początku? To dzieci pewnie z piosenek zdają, że Abraham wyruszył skąd? Z Ur Chaldejskiego. Wyprowadził się z całą rodziną, z ojcem, z matką, z krewnymi i przeprowadzili się do Haranu. Ogromny krak wiary? Tak. Ale Pan Bóg za jakiś czas mówi: Abraham, ale teraz zostawiasz rodziców, krewnych i idziesz sam. Jest kolejny krok. Idziesz naprzód. To nie jest koniec twojej podróży. Jeden krok wiary? Super. Wzrosłeś, wzmocniłeś się, zrozumiałeś coś. To nie jest koniec przygody. Wiecie, Pan Bóg nie lubi stagnacji. Zauważyliście to? Pan Bóg chce ciągle rozwoju. Bóg jest życiem. A tam, gdzie jest życie, jest ciągły rozwój. Jest ciągła stagnacja. Tam nie ma stania w miejscu. Stoisz w miejscu, to się cofasz. Bo wszystko idzie naprzód. I podobnie jest z życiem wiary. Robimy krok wiary i jesteśmy tacy szczęśliwi. Może zrozumieliśmy Ewangelię, może nawet zmieniliśmy Kościół, może nawet przyjęliśmy chrzest. I często myślimy, no to krok wiary już za mną. Okej, ale jaki krok wiary przed tobą? Przecież to jest dopiero początek. Jakie powołanie ma teraz dla ciebie Bóg? Gdzie teraz cię poprowadzi? I pewnie nie od każdego z nas Bóg będzie mówił: przeprowadzaj się, zmieniaj zawód. Taką czy taką służbę. Ale każdy z nas jest powołany do czegoś szczególnego. Nie każdy być może na takim poziomie jak Abraham, ale każdy z nas ma swoje życiowe powołanie. I tym powołaniem nie jest przychodzenie w sobotę na nabożeństwo. I tym powołaniem nie jest studiowanie szkoły sobotniej. Chociaż to są dobre rzeczy. I tym powołaniem nie jest czytanie Biblii. To są narzędzia. Ale cel jest całkiem gdzieś indziej. Naszym powołaniem jest żyć i głosić Ewangelię i wypełniać wolę Bożą w taki sposób, jaki On sobie życzy do naszego życia. Nie w taki sposób, jak my widzimy swoje życie. A, ja chciałabym zostać prawnikiem. Wiecie, kiedyś chciałam zostać prawnikiem. I pewnie całkiem dobrze by mi poszło. Przynajmniej tak moja mama twierdziła, że nawet jak zrobię źle, to tak wypyskuję, że wyjdzie, że w końcu miałam rację. I to moja mama mnie wyciskała na studia prawnicze, chociaż całkiem dobrze się nie uczyłam. Na pewno sobie poradzisz, co jak co, ale prawnikiem to ty będziesz bardzo dobry. Ale w pewnym momencie ja się potem nawróciłam. I ja zaczęłam się modlić. Czy to jest nadal aktualne? Bo moja mama przez całą podstawówkę, od czwartej klasy i przez całe liceum mi wmawiała, że będę prawnikiem. Już nawet miałam uczelnię w Toruniu wybraną. I kiedyś nawróciłam, zaczęłam się modlić, czy ja mam być prawnikiem. Przecież mogłabym jako prawnik dużo dobrego w kościele zrobić, prawda? Kościół potrzebuje prawników. Prawnicy są drodzy. A mogłam dawać bezpłatne porady. Wiecie, tak możemy sobie gdybać. Ale Bóg przyszedł z odpowiedzią i powiedział: byłabyś bardzo dobrym prawnikiem, ale to nie tędy droga. Będziesz zajmować się, i to przyszło kilka lat później, będziesz zajmować się dziećmi. Tak jest. I to było dla mnie szokiem. I czasami jest tak, że to było moje powołanie. I w pewnym etapie mojego życia, kiedy żyłam w Niemczech, kiedy właśnie się nawróciłam, powiedział: wiedziesz, do Polski. I wiecie co? Przeżyłam coś, taką małą namiastkę tego, co miał Abraham. Że zostawiłam pracę, zostawiłam wszystko, spakowałam się, bo miałam przekonanie, że powinnam pojechać na kamp. Ale szef powiedział, że jeżeli wyjeżdżam, to nie mam po co wracać. Powiedziałam: okej, no to nie wracam. I pojechałam na kamp. I wszyscy wokół mnie, dobrzy znajomi, wierzący, mówili, że to jest ogromny błąd, że to jest nieracjonalne, że to jest nielogiczne, że tak się nie robi. Że powinnam najpierw sobie coś załatwić w Polsce, a potem o tym myśleć. Ale wiecie, są takie momenty, kiedy to nie działa. Bo ty wiesz, gdzie jest twoje miejsce. I ty słyszysz: wyjdź. I ja przeprowadziłam się do Polski, pojechałam na kamp i się modliłam w kampie, co ja mam tu robić. I pamiętam jak dzisiaj ten moment, kiedy stanęła przede mną osoba i zaczęła dokładnie mówić o tym, o studiach w Podkowie Leśnej, fizjoterapii, teologii. I kiedy ja słuchałam jej i modliłam się jednocześnie i mówię: Panie Boże, ale to kosztuje 700 zł, to było 11 lat temu, ale ja nie mam żadnych pieniędzy. ani grosza. Co teraz? No i nie miałam rodziny w Polsce, bo za granicą mieszkała. I co teraz? I ta osoba mi mówi, ale wiesz co, jest promocja. Ci, którzy robią fizjoterapię i teologię mają za darmo, jeszcze mają stypendium na utrzymanie. I poszłam do dyrektora na rozmowę. Tam na miejscu, na kampie, bo był. I przyjął mnie od ręki. I za 2-3 tygodnie byłam w Podkowie Leśnej na studiach pastoralnych. Co mnie w ogóle przerażało, bo nie miałam matury wtedy polskiej. I nie mogłam w ogóle być na studiach w Polsce. Ale Pan Bóg poukładał tak koleje życia, że zrealizował wszystko, co było mu potrzebne do tego, żebym dzisiaj mogła robić to, co robię. I skończyłam maturę, i skończyłam studia, i skończyłam 3 kierunki, i pedagogikę, i wszystko, co jest potrzebne, żebym dzisiaj mogła służyć w tym, w czym wierzę głęboko, On mnie powołał. Ja miałam inne plany do swojego życia. A On miał całkiem inny plan. I praktyczna wiara Abrahama to było takie malutkie w porównaniu z tym, co Abraham musiał zrobić, ale myślę sobie, że musiało to kosztować bardzo wiele. I pewnie ktokolwiek by nie chciał pójść na całość z Panem Bogiem, wypłynąć na głębie swojego powołania, będzie go to kosztowało. Dlatego, że najważniejszą podróżą, i chciałabym to przeczytać, w apropie Abrahama, najważniejszą podróżą, jaką każdy z nas musi odbyć w tym życiu, jest podróż do nas samych, do naszego wnętrza, bo to jest celem naszego życia na świecie. Dlatego właśnie ten rozdział nazywa się Lech Lecha i jest to gra słów, a oznacza iść dla siebie i jest złożone z tych samych literek, żeby nam uświadomić, że najważniejszą podróżą człowieka jest ta, którą odbywa jego dusza do głębi siebie samej. Bo tak naprawdę Abraham nie poznałby swojego serca na wylot i nie poznałby siebie na wylot i nie poznałby siebie, kim jest w Bogu, gdyby został w Haranie. Byłby dobrym pasterzem owiec. I pewnie umarłby jako bogaty człowiek. Z wszystkim, co ma. Jako wierzący, bogaty człowiek. Ale Bóg chciał od niego czegoś więcej. Nie tylko wierzącego, bogatego, dobrego człowieka. Chciał, żeby on stał się ojcem narodów, miał dla niego konkretne, misyjne powołanie. I dał mu to do ręki. Decyzją Abrahama było, czy zrezygnuje z bycia wierzącym, dobrym, bogatym człowiekiem na rzecz wypełnienia woli Bożej, nawet jeżeli by to kosztowało przeprowadzkę, stratę majątku i pójście w nieznane. I uważam, że to jest wiara, która dotyka głęboko serca. Bo jest to wiara, do której Abraham dorastał 75 lat, bo tyle miał, kiedy Bóg go powołał. I my też potrzebujemy czasu, żeby dojrzeć do pewnych rzeczy w życiu. Ale kiedy Bóg przychodzi i powołuje, to zastanówmy się, jaki jest praktyczny wymiar naszej wiary. Bo tak jak mówiłam, nasza wiara nie objawia się w tym, że siedzimy tutaj w sobotę. Ani nie w tym, że czytamy pobudki rano. To jest ważne, to jest dobre, to jest konieczne do wzrostu. Ale to jest jeszcze mało. Bóg chce jeszcze więcej i więcej. I ma dla nas pełne błogosławieństwo nieba, więcej, po które możemy wyciągnąć rękę, robiąc krok naprzód. Ale bez kroku naprzód naszego niebo się nie otworzy, błogosławieństwa nie popłyną, bo to tam jest położone błogosławieństwo i obietnice. Na tym kroku dalej, nie na kroku jesteśmy tutaj. Chciałabym zakończyć krótkimi akapitami z patriarchów i proroków. Wielu jest poddawanych próbie tak samo jak Abraham, choć nie słyszą oni głosu Bożego, przemawiającego bezpośrednio głośno z nieba. Ale to On powołuje ich przez nauki słowa i zrządzenia swojej opatrzności. Czasem mogą być wezwani, by się wyrzekli swojego zawodu, który obiecuje im sławę i bogactwo. Czasami, żeby opuścili sympatyczne, korzystne towarzystwo. Czasami, żeby odłączyli się od swoich krewnych, aby wejść na ścieżkę, która, jak się wydaje, jest ścieżką samozaparcia, trudności i poświęcenia. Ale Bóg ma dla nich zadanie do wykonania. A łatwe życie, bezpieczne życie oraz wpływ przyjaciół i krewnych powstrzymałby rozwój właśnie tych cech charakteru, które są niezbędne do spełnienia tego zadania. Pan więc wzywa ich, aby wycofali się ze sfery ludzkich wpływów i pomocy i prowadzi do tego, by odczuli potrzebę Jego pomocy i polegali jedynie na Nim, aby mógł się im objawić. Kto ma wiarę Abrahama i będzie, to będzie dzielił wraz z Nim przeogromną obfitość wiekuistej chwały, wobec której utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą. Zachęcam wszystkich do poszukiwania na dnie swojego serca wiary praktycznej, którą miał Abraham, poszukiwanie drogi i powołania. I polecam do szukania jej w modlitwie i na kolanach. A wierzę, bo Bóg obiecał, że jak będziemy szukać, to znajdziemy. To da nam odpowiedzi na kluczowe pytania w naszym życiu. I tego nam wszystkim życzę. Amen.